każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Witam Państwa serdecznie. Audycję realizuje Hubert Pietroński. Witamy i zapraszamy na Samorządne Lubuskie. W pierwszej części gośćmi są starosta gorzowski Magdalena Słomińska. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, witam Państwa serdecznie.
I dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński.
Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie Panią starostę mojego ulubionego powiatu.
Witamy serdecznie. Dziś rozmawiamy o Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego na wsparcie samorządów województwa lubuskiego rząd przeznaczył dotychczas w sumie ponad 244,5 miliona złotych. W pierwszym rozdaniu, przypomnijmy, to było około 160 milionów złotych. W drugim, w trybie konkursowym, już ponad 84 miliony złotych. Między innymi pieniądze dostał powiat gorzowski. Na jakie inwestycje przeznaczycie?
Na jakie inwestycje? Drugie, nie wiem.
Pani starosto, jesteśmy na antenie. Na jakie inwestycje przekażecie te pieniądze, które trafiły do powiatu z Funduszu Inwestycji Lokalnych?
U nas w końcu dzięki tym środkom i rządowi polskiemu będziemy mogli zrealizować zadanie, które rodziło się dość długo i w głowach i moim, i tak samo pana dyrektora. Siedziało dość długo. Chcielibyśmy budować Centrum Wspierania Rodziny. Tutaj chodzi o to, że każdy z nas bardzo chce dbać o jakość życia w kontekście finansowym czy takim bardzo materialnym, bytowym. A my tu pomyśleliśmy o tym, że tak naprawdę jakości relacji chodzi tutaj o coś więcej. Chodzi tutaj o wzajemną relację w rodzinie, o to, żeby dbać o relacje w rodzinach, bo one są najważniejsze. Dzięki temu, że się dba o jakość relacji, dzieci wychodzą w życie z podstawową bazą, najważniejszą, czyli umiejętnością bycia ze sobą, wspierania się, szacunku, uznania, wsparcia w każdym poziomie tak naprawdę. I chcielibyśmy utworzyć Centrum Wspierania Rodziny w Mościcach. Takie dofinansowanie otrzymaliśmy w wysokości 3 milionów, z czego jesteśmy bardzo dumni. I po 2 latach ciężkiej pracy i walki właśnie o ten cel na rzecz naszych mieszkańców dostaliśmy takie dofinansowanie. Pan Karol Zieleński jako dyrektor Biura Wojewody, a wcześniej przewodniczący Rady Powiatu. I to on tak naprawdę budował i szukał możliwości, żeby coś dla powiatu zrobić tak naprawdę. Więc ten cel będzie na pewno kolejną rzeczą, którą zrobimy i którą budujemy też przez 2 lata. To jest Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie, w Kamieniu Wielkim, przepraszam bardzo. I tutaj od początku wykonaliśmy oczyszczalnię ścieków, bo wieloletnie zaniedbania były. W budynku ZAZ-u stworzyliśmy mieszkania chronione dzięki dofinansowaniu wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka. No i kolejny cel, dach, który kosztować ma nas 500 tysięcy, dofinansowanie też właśnie z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki dofinansowaniu możemy zrobić dach, na który nie było środków od wielu, wielu lat. Więc tak naprawdę w Kamieniu Wielkim tworzy nam się niesamowite wsparcie dla osób niepełnosprawnych o szerokim wachlarzu, czyli robimy rzeczy dla naszych mieszkańców. To jest najważniejsze, z różnego poziomu.
Zacząłem specjalnie od konkretu, czyli od konkretnej inwestycji w ramach pieniędzy z tego funduszu. Dla pani jako samorządowca, bo to nie tylko powiaty, gminy otrzymały te wsparcie w całym województwie, ale z punktu widzenia też pandemii, tego kryzysu, który mamy, konieczności budowania budżetów na przyszły rok, jak kluczowe było to wsparcie? Jak ważne było to wsparcie?
Dla nas ono było bardzo istotne i ważne, ponieważ środki własne powiatu, dochody nie pozwoliłyby nam na realizację takich zadań. Zawsze wszystko jest ważne, a gdzieś zapomina o tym się w czynniku społecznym najważniejszym. I często jest tak, że i radni, i wiele osób z kręgu nie chce i nie zauważa, ponieważ te działania społeczne są takie nienamacalne, nie takie dające się równomierzyć tak naprawdę, a przecież są tak bardzo istotne. Drugi człowiek dla nas jest najważniejszy, dlatego w dobie pandemii udało nam się czynić to, co było tak naprawdę niemożliwe i wszyscy myśleli, że nie będziemy w stanie. Tutaj przekonanie Rady do tego, żeby też pójść w tym kierunku i żeby oprócz dróg robić coś dla naszych mieszkańców, okazało się być jak najbardziej dobrym pomysłem i nas zrozumieli i poszli w naszym kierunku. Więc to jest niesamowicie fajne, dobre i myślę, że dobry czas dla powiatu gorzowskiego dzięki wielu ludziom tak naprawdę, a przede wszystkim wojewodzie lubuskiemu.
Karol Zieliński, dyrektor Biura Wojewody. W pierwszej części tego funduszu do rozdysponowania w skali kraju było 6 miliardów. W drugiej części też 6 miliardów, ale tam pewien ogonek został. Na jakie inwestycje w skali województwa przeznaczono te pieniądze w drugim rozdaniu?
To są bardzo, bardzo różne inwestycje. Tutaj, tak jak pan powiedział, to jest 6 miliardów w pierwszym rozdaniu, gdzie wszystkie samorządy bez wyjątków, bez konieczności wskazania konkretnego celu, na które dostaną te dochody, otrzymały od rządu pieniądze. Te przelewy miały miejsce w pierwszej dekadzie września. I tutaj jeszcze warto zauważyć, zanim przejdziemy do drugiego i trzeciego naboru, że rozmawiając z samorządowcami, którzy otrzymali we wrześniu to wsparcie, rozmawiając teraz, kiedy już wykonanie budżetu za rok 2020 jest praktycznie znane, osiągnięty został cel, który założył sobie polski rząd, czyli zrekompensowanie strat w dochodach z tytułu podatków. Tutaj nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, aby ktoś nie dostał więcej niż wynosiły jego straty z powodu niekorzystnego zachowania w gospodarce spowodowanej pandemią COVID-19. Natomiast jeżeli chodzi tu o drugi nabór, tutaj komisja powołana przez premiera wybrała 73 wnioski złożone przez samorządowców z województwa lubuskiego na bardzo różne obszary. Tutaj, tak jak pani starosta podkreśliła, ta idea fix stworzenia Centrum Wsparcia Rodziny w Mościcach, bardzo nowatorskie podejście do spraw społecznych. Zresztą tutaj też obserwujemy dzisiaj, nawet odbywała się konferencja pani minister rodziny i polityki społecznej odnośnie nowych ścieżek, nowego modelu wsparcia rodziny. To się świetnie w to wpisuje. Samorządy otrzymały także dofinansowania na takie rzeczy bardzo, bardzo bliskie, bardzo, bardzo trywialne też, ale sieci wodociągowe, na przykład gmina Otyń, to jest 1 700 000 na rozbudowę takiej infrastruktury. Wsparcie otrzymały także szpitale. Tutaj działania związane z COVID-19. Samorząd województwa dostał 3 pakiety finansowe na wsparcie swoich działań w związku z epidemią, ale też na przykład szpital w Krośnie Odrzańskim na termomodernizację, czy szpital w Sulęcinie 1 200 000 na wyposażenie szpitala. Także tutaj są bardzo, bardzo różnorodne projekty. Myślę, że te projekty nie byłyby zrealizowane bez tych pieniędzy. Przykład też kolejny, taki przykład tutaj blisko. Rodzinny dom dziecka w Skwierzynie, tworzony przez powiat międzyrzecki. 3 000 000 zł. Pani starosta Międzyrzecka starała się pozyskać te środki z różnych celów. Nie udawało jej się to, a tutaj jej się to udało i mam nadzieję, że ta realizacja będzie szybka i skuteczna. Ciekawym kierunkiem tutaj też wniosków składanych i które uzyskały pozytywną ocenę są wnioski na infrastrukturę oświatową. O ile mamy program tutaj Maluch Plus, który wspiera powstawanie żłobków i miejsc przedszkolnych, to wielu samorządowców postanowiło też skorzystać z możliwości remontu czy przebudowy swoich szkół podstawowych. I tutaj jeszcze kończąc tą troszkę już za długą wypowiedź chyba, ale pan redaktor nic nie mówi. Wczoraj rozpoczął się
słucham, bo prawda jest taka, że... Proszę
kolejny mówić. Nabór na ten ogonek, który pan został, pozostaje do rozdysponowania.
Panie dyrektorze, za chwilę o tym naborze, dobrze? Bo ja chciałem właśnie powiedzieć, że nie przerywałem, bo podawał pan konkretne przykłady, a słuchają nas mieszkańcy całego województwa i chciałem, żeby usłyszeli też o tych konkretnych przykładach inwestycji, no bo o to w tym wszystkim chodzi, że to jest dla mieszkańców. Ja chciałem dopytać panią starostę, jak to teraz będzie z tym Centrum Wspierania Rodziny? Od czego zaczynamy? zaczynacie, czy to będzie się działo w najbliższych tygodniach, miesiącach? Jak to będzie wyglądało, funkcjonowanie i praca nad tym centrum?
Oczywiście pod kątem dokumentacji rozpoczniemy przetarg. Na pewno będzie to rozszerzony przetarg w sensie takim, że tutaj będziemy musieli projektować i budować tak naprawdę. Jest to remont, ale duża przebudowa tak naprawdę. I na tym samym poziomie już teraz będziemy pracować nad tym, żeby utworzyć program, ponieważ tak pan dyrektor wspomniał, to jest pomysł, inicjatywa, która jest bardzo innowacyjna, więc tutaj eksperci i psycholodzy z Warszawy mają usiąść nad programem działania, jak pracować nad jakością relacji i żeby to centrum dawało naprawdę taki efekt. Tutaj też ja uczestniczyłam oczywiście w konferencji z panią ministrem Maląg i ten kierunek jest idealny, a my 2 lata nad nim pracujemy, więc myślę, że możemy być z siebie dumni, że w województwie lubuskim takie miejsce powstanie. I zaczynamy pracę dwutorowo, czyli od tego, żeby zacząć budować i od tego, żeby pracować nad konkretnym działaniem, jak to ma wyglądać, żeby efekty tego były jak najlepsze.
A tak kiedy to może ruszyć, w pani opinii?
Ja myślę, że w styczniu spokojnie wystartujemy z kopyta ostro, mocno i będziemy jak najszybciej chcieli stworzyć to miejsce dla naszych mieszkańców.
A samo stworzenie miejsca i już rozpoczęcie pracy Centrum Wspierania Rodziny, kiedy może nastąpić rok? To będzie rok? Pół roku?
Myślę, że tak pół do roku maksymalnie powinno to trwać. Tym bardziej, że koncepcja już jest, bo my to przez 2 lata tak nad tym pracowaliśmy, analizowaliśmy, co warto i co w naszych, mogę powiedzieć śmiale Karolu, w sercach, że tak powiem, kiełkowało dość długo i to był pomysł naprawdę, na którym siedzieliśmy, analizowaliśmy dość długi czas i myślę, że koncepcja jest taka dość dobrze już przygotowana. Teraz poszczególne procedury, działania i budowa.
Czy w trzecim naborze też będziecie... Karol Zieleński.
Tutaj Magdaleno, powstanie infrastruktura, ale pamiętajmy, że kongresy kreatywnej rodziny, które już zaczęliśmy, także to centrum w sferze behawioralnej, nie miejscowej, no działa już od 2 lat. Rozwijajmy tą koncepcję. To jest fajnie. Mam nadzieję, że nam się to uda. Taka idea fix nieraz powinna się spełniać ludziom.
Czy powiat gorzowski będzie w tym trzecim naborze uczestniczył?
Oczywiście w trzecim naborze uczestniczyć będziemy, jak najbardziej. Będziemy składać 3 wnioski, czyli maksymalną ilość, ponieważ dla nas również ważne jest utworzenie, ponieważ powiat gorzowski nie ma żadnego zaplecza w zakresie rodzicielstwa zastępczego. Chcielibyśmy też wnioskować o rodzinny dom dziecka. Kolejną rzeczą, o którą chcielibyśmy na pewno wnioskować, to będzie też droga Sanowice, Lubno. Też o tym zastanawiamy się, myślimy o tym. I ważna dla nas koncepcja i ważny temat do podejścia, ponieważ ośrodek szkolno-wychowawczy w Lipkach obecnie kwitnie, brakuje miejsc w internacie i chcielibyśmy też wnioskować o internet i hale, więc 3 duże koncepcje przed nami i myślę, że z zapałem i z chęcią, jeżeli nawet tu nam się nie uda, to będziemy szukać środków jeszcze indziej i będziemy prosić o wsparcie rząd polski, bo od nich zawsze mamy wsparcie i zawsze możemy liczyć na rząd polski.
Karol Zieleński, trzeci nabór to będzie mniej pieniędzy niż w tych 2 wcześniejszych naborach, bo patrzyłem na to, jak poszczególne regiony kraju zdobywały. Oczywiście to było uzależnione pewnie od liczby mieszkańców, wielkości danego województwa i potrzeb. Tak to było pewnie dzielone.
No tak, tutaj proporcjonalnie województwo lubuskie nie jest tym jednym z największych województw. Porównujemy się do województwa chociażby polskiego. I ta kwota wsparcia tam dla tamtejszych samorządów i dla naszych jest dość podobna. Tutaj pozostało do rozdysponowania jeszcze do puli konkursowej 1 650 000 000 zł. Ten nabór rozpoczął się wczoraj, a zakończy się 28 grudnia. Tak jak pani starosta już tu wskazała, samorządy będą mogły złożyć maksymalnie 3 wnioski. Te wnioski są proste, nieskomplikowane, wystarczy wyznaczyć cel. Warto tutaj także wspomnieć, że ten trzeci nabór odbywa się w pewnym pakiecie wraz z połączeniem naboru na Fundusz Przeciwdziałania COVID-owi, ale w ramach działań skierowanych dla wiosek popegeerowskich czy miejscowości popegeerowskich. Na ten cel rząd przeznacza 250 milionów. Na razie jest to pilotaż. Kolejny ciekawy temat, kolejna sfera państwa, kolejne społeczności, których tutaj działania będą dotyczyły. Mam nadzieję, że się to rozwinie, bo obserwujemy zjawiska na wsiach popegeerowskich bardzo różne, nie zawsze dobre. Od połowy lat 90., kiedy to PGR-y w wyniku reformy pana Balcerowicza zostały zlikwidowane, a utworzone na tej podstawie fundusz nigdy tak naprawdę dobrze nie zafunkcjonował. Także tutaj jest kolejna szansa, aby to odwrócić. No tutaj może powiedzmy jeszcze o tych kryteriach, tak? Bo rozgorzała dyskusja, dlaczego te, a nie inne wnioski. Otóż bierze się pod uwagę kilka podstawowych takich kryteriów, aby te środki były dostępne, czyli kompleksowość planowanych inwestycji, tak jak mamy tu przykład powiatu gorzowskiego, stworzenie centrum rodziny, ale także praktycznie kompleksowymi działaniami skierowanymi dla rodziny, włącznie z tą interwencją, jako przykład. Kolejnym przykładem, kolejnym kryterium jest ograniczenie emisyjności i integracji w środowisko, czyli na przykład tutaj te wszelkie modernizacje, które znalazły się na liście, prawdopodobnie odpowiedziały na to kryterium. Należy też, samorządy muszą uwzględnić zrównoważony rozwój swoich jednostek, a także poziom inwestycji, czyli jaki procent budżetu samorządy przeznaczają na inwestycje. Jeszcze jest jedno kryterium. Tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, mieliśmy tylko jeden wniosek z województwa wpisujący się w to, czyli zapobieganie klęskom żywiołowym. Tutaj gmina Bogdaniec, nasza sąsiednia, przygotowała wniosek, który kompleksowo rozwiązuje i mam nadzieję, że rozwiąże zapobieganie powodziom na terenie gminy. Tutaj wały łącznie z drogami ewakuacyjnymi. Tutaj pani wójt będzie realizowała ten mechanizm.
No to są konkretne inwestycje i konkretne plany, o których oczywiście cały czas mówimy, informujemy na antenie Radia Zachód. Dziękuję Państwu za dyskusję i za rozmowę. Starosta gorzowski Magdalena Słomińska.
Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę Państwu miłego weekendu.
I dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia. Przerwa, teraz chwila muzyki i za chwilę kolejni goście.
W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasim.
I witamy Państwa po przerwie. Kolejni goście, radni Gorzowa Jerzy Sobolewski. Dzień dobry, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
I Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Panie Dyrektorze, witam Państwa, witam Cię Jurko.
A porozmawiamy o inwestycjach, bardzo dużych inwestycjach w gorzowską infrastrukturę sportową. Gorzów od lat, nawet nie wiem ilu, 10, 15 czekał z decyzją taką konkretną na budowę hali. W końcu się udało. Panowie między innymi zgodziliście się na to, żeby dołożyć te 17 brakujących milionów do budowy hali sportowej w Gorzowie. Jak wrażenia po tej decyzji? Prezydent mówi o historycznej chwili, a jak panowie odbierają ten moment, Jerzy Sobolewski?
No, ja myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego, co ustaliliśmy wspólnie z prezydentem i z radnymi, bo ludzie sportu i zresztą nie tylko przez tyle lat czekali na taką wiadomość, że w końcu ta hala w Gorzowie powstanie. Przypomnę, że nie tylko hala, ale również stadion lekkoatletyczny. Także to są dwie wspaniałe wiadomości i dwa wspaniałe obiekty, które powstaną w Gorzowie. I myślę, że tutaj wśród nas radnych nikt nie był przeciw, żeby te obiekty, te inwestycje powstały, bo przecież tyle lat ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że jestem już parę lat radnym i w każdej kadencji walczyłem o to, żeby hala i stadion rekreacyjny powstały i jestem teraz absolutnie zadowolony i bardzo zadowolony z tego, że że hala i stan elektryczny w Gorzowie powstaną i cieszę się, że radni znaleźli dodatkowe pieniądze, że radni wojewódzcy, również sejmik i zarząd województwa porozumieli się w sprawie wsparcia dla gorzowskiej hali sportowo-widowiskowej i na ten cel przeznaczą 6 milionów złotych w 3 transzach. Także myślę, że wszystkie ręce na pokład i mam nadzieję, że przez te 3 lata, bo tak mniej więcej będzie hala budowana, mam nadzieję, że jeszcze dodatkowe pieniądze się znajdą, bo przypomnę Państwu, że mamy 22 miliony pieniędzy zewnętrznych, a hala kosztuje 80 milionów, także mam nadzieję, że no, przez te 3 lata jeszcze jakieś dodatkowe pieniądze miasto zyska, bo jednak trzeba starać się o pieniądze zewnętrzne.
To ja dla porządku przypomnę, że do przetargu na budowę hali stanęło 12 firm i konsorcjów. Najtańsza oferta firmy Budimex wynosi 89 milionów, najdroższa 133. Miasto zabezpieczyło w budżecie około 72,5 miliona złotych, 22 miliony złotych rządowego wsparcia. Wspomniał pan o wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego, a radni w środę zgodzili się na dołożenie do tych brakujących 17 milionów. Tomasz Rafalski.
Ja tu trochę naprostuję, bo tych zewnętrznych pieniędzy jest więcej, bo de facto to są 22 miliony dotacji z Ministerstwa Sportu, 6 milionów dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, ale wcześniej była taka konstrukcja finansowa, że w związku z tym, że tu będziemy się decydować i prawdopodobnie będzie ta hala, to udało się również znaleźć dodatkowe 15 milionów zbiornik retencyjny na hali Słowiańskiej. I ponieważ nie można było więcej uzyskać w tej kwestii, postaraliśmy się jako no tutaj działacze gorzowscy i Klubu Prawa i Sprawiedliwości i parlamentarzyści i osobiście bardzo zaangażowana była w to moja mama o jeszcze dodatkowe pieniądze i to się udało, więc wszystkimi siłami zebrała się całkiem niemała suma. Nawet w skali tak dużej inwestycji trzeba to przyznać. I czy ja wrócę, bo tutaj pan zadał to pytanie, panie redaktorze, jak ten dzień? Ten dzień to był tylko jeden z wielu dni, kiedy było bieganie za halą, namawianie na halę prezydenta, szukanie pieniędzy, rozmowy o hali, o tym, jak ma wyglądać. To był jeden z bardzo wielu dni i powiem szczerze, już byłem przekonany, że ta hala będzie jakiś czas wcześniej. Widziałem to w trakcie rozmów z prezydentem, który nie chciał może bezpośrednio tego powiedzieć, czekał na odpowiedni moment, ale w jego oczach widziałem, że on jest już przekonany. Więc ja byłem stosunkowo spokojny, jeżeli chodzi o tą decyzję. Ten dzień oczywiście był radosny, to jest ogłoszenie tego dla gorzowian, ale no, powiem szczerze, że ja byłem już w tym dniu spokojny.
To jest kilka pytań, bo co teraz? Czy to, że jest te prawie 90 milionów, wskazuje, że zostanie wybrana najtańsza oferta? Jak to będzie wyglądało, Jerzy Sobolewski? Jak pan myśli?
Na pewno dobrze by było, żeby wybudować halę taką, o jakiej marzymy, czyli z pełną infrastrukturą, 5 tysięcy miejsc. Ale no, na pewno po drodze będą jakieś przeszkody związane z tym. Ja mam nadzieję, że tutaj będzie jedna z najważniejszych inwestycji, zresztą jest już największą i najważniejszą inwestycją w Gorzowie. I mam nadzieję, że wszyscy będziemy tutaj starali się, żeby te pieniądze i czas też budowy był taki, jak tutaj firma, która wygrała przetarg, postanowiła. Jak będzie hala wyglądała? Hala będzie się mieściła w Parku Słowiańskim. Tutaj też jest wiele takich spraw kontrowersyjnych, bo pierwotnie miał być cały czas, myśleliśmy o tym, żeby to był kompleks na ulicy Mironickiej, ale okazało się, że jednak przyłącze infrastruktura nie pozwala, że trzeba by było dodatkowych około 400 milionów, żeby ten teren uzbroić. I w związku z tym, że ta inwestycja byłaby za droga, to tutaj koło Słowiańskiej zostało to miejsce przeznaczone, ale to się wiąże z tym, że trzeba wyciąć dużo drzew, trzeba parking postarać się, żeby też był w miarę potrzeb. Także będzie na pewno parę takich momentów, kiedy będą jakieś komplikacje, ale ja myślę, że przy każdej tego typu inwestycji takie zagrożenia istnieją. Także Najważniejsze, że jest już jest czas, że już wszystko postanowiliśmy i są na to w zasadzie wszystkie pieniądze, tylko tutaj jeszcze kolega nie wspomniał, że my oczekiwaliśmy, tak jak minister sportu mówił, że 50% dofinansuje halę. My dostaliśmy w granicach 25 z państwa, to dziękuję też i za te pieniądze, ale ja osobiście myślałem, że 50% państwo dofinansuje, bo przypomnę, Gorzów jest jedynym miastem wojewódzkim, gdzie nie ma hali i nie ma stadionu lekkoatletycznego. To po prostu wstyd był do tej pory. Także cieszę się, a słyszę, że Zielona Góra buduje drugą halę, także no, mam nadzieję, że na dzień dzisiejszy zaspokoimy potrzeby klubów, potrzeby młodzieży przede wszystkim do tego, żeby mogła właśnie korzystać z tych dwóch bardzo nowych obiektów i tyle, bo po prostu teraz musimy uzbroić tylko w cierpliwość, żeby to zostało rozpoczęte i żeby prace szły zgodnie z harmonogramem.
Tomasz Rafalski, ja dodam, bo tak naprawdę czasu jest niewiele, bo mamy przetarg, odwołania, które na pewno będą. No i teraz tak, jeżeli do marca wykonawca nie wytnie drzew, to dzisiaj o tym była mowa w Radiu Gorzów na 95.6 FM w porannej rozmowie, to zacznie się okres lęgowy ptaków i trzeba będzie poczekać do października z wycięciem drzew, także tutaj Słowianka i wykonawca potencjalny będzie musiał troszeczkę przyspieszyć. Tomasz Rafalski.
No jest 2 miesiące w ogóle na składanie odwołań odnośnie tego przetargu, czyli mogą firmy, które znalazły się na kolejnych miejscach, składać wnioski. Te wnioski trzeba rozpatrzeć w przeciągu 2 miesięcy i faktycznie tutaj trzeba, dobrze byłoby się, że tak powiem, kolokwialnie wyrobić do tego czasu, kiedy do tego lutego, tak, żeby można było rozpocząć wycinkę. Wiadomo, że to nie będzie łatwa inwestycja, tym bardziej, że jest usytuowana na terenach częściowo zielonych, powiedzmy zielonych, ale gdzie już znajduje się część kompleksu wypoczynkowo-sportowego, tak? I będzie w jakimś sensie jego dopełnieniem. I mimo tego, że były inne pomysły na to, to naprawdę jest też bardzo dobre miejsce na tą halę. Oczywiście wiąże się to z przebudową przynajmniej częściowo węzła komunikacyjnego w tamtym okresie, budowania parkingów. No, nikt nie mówi, że to będzie łatwe i to akurat spada na wykonawcę oraz urząd miejski. Więc przed nami jeszcze długa droga do tego, żebyśmy zasiedli oglądając mecze. No, a tak wracając jeszcze do wypowiedzi mojego kolegi z Komisji Sportu. Panie Jerzy, trochę po prostu pokory, bo jeżeli pan tu wspomina o zbyt małych pieniądzach z Ministerstwa Sportu, a jeszcze w kwietniu mówił pan, że trzeba zrezygnować z budowy tej hali, bo nas na nią nie stać, a my wszyscy cały czas optowaliśmy za tym, żeby tą inwestycję jednak pociągnąć, to gdzie pan wtedy był? Czy pan wypominał teraz takie rzeczy?
Wcale tego
wy się
nie
włączyliście
nie,
do swojej...
Dokończy Tomasz Rafalski, odpowie... Panowie, dokończy Tomasz Rafalski, odpowie Jerzy Sobolewski.
Ale proszę, to... trochę pokory.
Jerzy Sobolewski?
No tutaj kolega Rafalski akurat w stronę moją nie musi takich rzeczy mówić, ja tyle lat walczę o halę i wcale nie mówię, że tej hali nie trzeba wybudować. Także proszę tutaj, ja tylko wspomniałem to, że 17 stycznia 2017 roku był minister sportu Bańka i obiecał 50% dofinansowania do hali. I tylko to wspomniałem, także proszę mi tutaj nie mówić, że o jakiejś pokorze. Ja tylko cytowałem i wspominałem to, co powiedział minister. A pokorę oczywiście trzeba mieć, tak jak kolega powiedział, i przypatrywać się temu, i bo zawsze, tak jak powiedzieliśmy już to w sumie razem, że jakieś przeszkody po drodze będą. Cieszyć się trzeba, że ta hala powstała i proszę mi tutaj nie mówić, że ja byłem przeciwko, bo to jest absolutnie nieprawda i nigdy takich tam rzeczy nie opowiadałem. Mówię o przeszkodach, bo rzeczywiście każdy się wahał, prezydent i wszyscy radni. W dobie koronawirusa co się dzieje? Sam pan wie, jaka jest sytuacja. Ale na dzień dzisiejszy miasto przeznaczono samą inwestycję 382 miliony złotych. I akurat pieniądze na inwestycje są, bo mamy pieniądze, dobrze, że wczoraj wynegocjowaliśmy z Unii Europejskiej na lata 2021-2027 bardzo dużą kwotę i chwała za to, że Europa jednak daje nam te pieniądze i tyle trzeba się cieszyć, także proszę polityki tutaj za bardzo nie mieszać, bo no to nie... na ten temat coś się
działo.
Panowie, te pieniądze to może by było i opowiadać.
Za darmo i nic nam za darmo nie dała.
Odchodzimy troszeczkę od polityki, panowie. Wiem, że to jest temat też dyskusyjny, ale jak to wpłynie w panów opinii, to, czyli budowa hali i także budowa stadionu lekkoatletycznego, o czym wspomnieliśmy, na środowisko sportowe w Gorzowie? Tomasz Rafalski.
Już wielokrotnie był poruszany ten temat. No, oczywiście ta nowa hala ma być impulsem do rozwoju sportu w Gorzowie. My wiemy przecież, tutaj rozmawiamy w gronie naprawdę ludzi, którzy sport kochają i nie wyobrażają sobie bez niego życia. Wiemy, jak dobrze stał sport przed wieloma laty w Gorzowie, tak? Mówię tu o koszykarkach, siatkarzach, żużlu, piłce nożnej, pływaniu, wioślarzach, kajakarzach. Można by wymieniać, naprawdę, a jesteśmy niewielkim, relatywnie niewielkim miastem. Ale w tej chwili jednak, no, dalecy jesteśmy od tych sukcesów, które osiągaliśmy kiedyś w sporcie jako miasto. No, nie liczę tutaj żużlowców, którzy są na klubie, ale są też przecież inne sporty, tak? Teraz akurat koszykarki grają na jak najwyższym tutaj naszym krajowym poziomie, ale wiem, że ambicje są takie, żeby iść grać w lidze, w Champions League koszykarskiej, więc czekamy na awans, a w zasadzie piłkarze ręczni, bo wielokrotnie pokazali, że poziomem wychodzą poza tą ligę, czekają na odpowiednią halę piłkarze ręczni, żeby zagrać w ekstraklasie, tak? Warto by się postarać o odrodzenie gorzowskiej siatkówki, więc nie mówię już poza tym o innych dyscyplinach sportu, które po prostu dostają możliwość rozwoju przy takiej hali.
Jerzy Sobolewski.
Ja myślę, że w Gorzowie sport stoi na dobrym poziomie, szczególnie sport młodzieżowy. Cieszę się, że bardzo dobrze rozwijają się małe kluby jak Ademira, jak Orlęta, gdzie prezesi sobie super radzą i mają osiągnięcia i młodzież się przede wszystkim garnie, bo przypomnę, że samorząd i zgodnie z ustawą o sporcie ma stwarzać warunki do uprawiania sportu, a nie dawać pieniądze na zakup zawodników czy na jakieś garze niezwiązane właśnie z rozwojem sportu młodzieżowego. I tutaj, jeżeli chodzi o sport młodzieżowy, to nasz gorzowski samorząd daje dużo pieniędzy i kluby są zadowolone z tych pieniędzy. Ja się cieszę, że na dzień dzisiejszy wszystkie kluby w zasadzie nie mają pretensji o to, że jest jakiś zły podział pieniędzy, bo ten regulamin, który opracowaliśmy, jest bardzo dobry i nikt nie ma pretensji o ten podział, który istnieje. Ja chciałbym, żeby jeszcze piłkarze grali w drugiej czy w pierwszej lidze. Chciałbym, żeby piłkarze ręczni, chociaż grają w pierwszej lidze, byli w ekstraklasie i pozostałe drużyny również, żeby były jak najwyżej, ale do tego są niestety potrzebne pieniądze i są potrzebni sponsorzy, którzy w Gorzowie są, ale kluby same się muszą o to też starać, a my jako samorząd myślę, że stwarzamy warunki do tego, żeby młodzież i zawodnicy mieli właśnie godne warunki do uprawiania sportu, a przede wszystkim kluby, które będą miały właśnie dzięki hali, dzięki stadionowi, będą miały możliwość właśnie rozwoju, tak jak powiedziałem, szczególnie właśnie młodzież nasza gorzowska, która garnie się do klubów. Bardzo dużo młodzieży jest w klubach. Bardzo dobrze pracują trenerzy, także cieszę się, że jest taka sytuacja i uważam, że przyszłość będzie również bardzo pozytywna, jeżeli właśnie wybudujemy te dwa obiekty, o których dzisiaj mówimy.
Bardzo krótko na koniec chciałem panu też zapytać o tą drugą stronę życia hali, bo sport to jedno, oczywiście. Miejmy nadzieję, że kluby przyciągną kibiców i wypełnią halę, co oczywiście też przyciągnie sponsorów, tak myślę, bo tak to powinno funkcjonować. Ale hala to także koncerty i targi i takie nowe życie dla tej dziedziny w mieście, bo teraz i targi, czy koncerty te pod dachem, no to nie możemy organizować. zrealizować takich dużych w Gorzowie. Hala da taką możliwość. Tomasz Rafalski.
Tak, bardzo dobrze, że poruszyliśmy ten temat, bo ciągle mówimy tutaj o sporcie, oczywiście to nie nasz ulubiony temat, ale trzeba powiedzieć sobie szczerze, że ta hala ma być bardzo elastyczna w tej kwestii, tak? Jest jej sama konstrukcja jest zrobiona w taki sposób, żeby bardzo łatwo i skutecznie można było stworzyć różnego rodzaju eventy, czy rozrywkowe, jak koncerty, czy na przykład wystawy, pokazy, targi i tym podobne. Dosyć duża powierzchnia parkietu z możliwością składania siedzeń oraz boisko treningowe boczne z możliwością zasłonięcia, rozsłonięcia kotar, na której ewentualnie można postawić scenę na koncerty, sprzyja temu, żeby właśnie takie było życie tej hali. Tak? To jest na przykład ta różnica między tym, co można było ewentualnie będzie robić na gorzowskiej hali, a tym minusem CRS-u, który w zasadzie nadaje się głównie na oglądanie meczów sportowych, chociaż oczywiście świetnie się tam ogląda sport, ale mówię przykładowo, jest to jednak dla takiego miasta, takiej wielkości jak Gorzów, dużo lepsze rozwiązanie. Więc no ja się cieszę, to sprawi oczywiście, po co to jest. No, nie tylko, żeby się to odbyło, ale żeby również hala kumulowała większe zyski, tudzież mniej, zarazem mniejsze straty, bo trzeba sobie powiedzieć, że żeby hala sportowa nie hala widowiskowo-sportowa nie przynosiła strat, musi być doskonale zarządzana. Ja też na to liczę, że tak będzie, ale jednak jest to trudny temat, żeby wyjść na zero, powiedzmy, z takiej hali sportowej.
Jerzy Sobolewski na koniec.
Nigdy nie wyjdziemy na zero. To jest hala rzeczywiście widowiskowo-sportowa, ale trzeba sobie powiedzieć właśnie o tej drugiej stronie, a mianowicie o kosztach utrzymania. Koszty będą bardzo duże. My szacujemy, to w granicach 4 milionów będzie koszt utrzymania hali i tu rzeczywiście, tak jak kolega wspomniał, jest ważne to, żeby odpowiednio zarządzać tą halą, żeby te koszty były minimalne, a przy halach tego typu koszty są niestety duże i tutaj mam nadzieję, że zresztą można tutaj odnieść sytuację związaną z filharmonią, że to są bardzo podobne koszty, jeżeli chodzi o utrzymanie. I teraz rzeczywiście trzeba robić dużo imprez, dużo spotkań, dużo eventów, żeby te koszty zminimalizować i rzeczywiście, żeby tutaj odciążyć troszeczkę samorząd i budżet miasta. To rzeczywiście będzie w gestii zarządu, w gestii ludzi, którzy będą zarządzali i mam nadzieję, że przede wszystkim te czasy tej pandemii się skończą, bo jeżeli będzie taka sytuacja, że cały czas będziemy zagrożenie, czy cały czas będziemy w stanie jakiejś takiej epidemiologicznej, no to ciężko będzie organizować różnego rodzaju imprezy, gdzie będziemy 5 tysięcy ludzi mieli na przykład
Miejmy nadzieję, że ta pandemia szybko się skończy do połowy przyszłego roku, a wtedy jeszcze hali i stadionu jeszcze nie będzie. Dziękuję panom za dyskusję, dziękuję za rozmowę. Tomasz Rafalski, dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu, miłego dnia życzę.
I radny Jerzy Sobolewski, dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie, korzystając z okazji. Wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, bo już niedługo. Dziękuję bardzo.
No to jeszcze około 2 tygodni.
No, ale mam nadzieję, nie wiem, czy się na ten jeszcze spotkam z państwem, dlatego pozwoliłem sobie złożyć życzenia.
Dziękuję bardzo. Hubert Pietroński realizował naszą audycję. Ja nazywam się Marcin Sasin. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.